Czytanie na platanie.
Dzień dobry. W związku z marcową premierą kryminału Agnieszki Pietrzyk Las zaginionych, dziś przybliżę Wam nieco twórczość autorki, którą śledzę od kilku lat, kiedy to podbiła moje serce serią z komisarzem Kamilem Soroką. W tym czasie autorka wydała również 3 niezależne kryminały, których akcja rozgrywa się w jej rodzinnym Elblągu i jego okolicach. Ostatni z nich, właśnie Las zaginionych, zabiera nas do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, w którym dochodzi do tajemniczego zaginięcia. 3 dziewczyny pojechały na przejażdżkę konną po lesie. Wróciły tylko 2. Gdy 10 dni po zaginięciu Leny w identycznych okolicznościach znika kolejna kobieta, policja nie bagatelizuje sprawy. Czy możliwe, że w okolicy grasuje seryjny morderca polujący na Amazonki? A może wyjaśnienia tych spraw należy szukać wśród osób im najbliższych, a nawet w odległej przeszłości? Autorka znakomicie prowadzi nas krętą ścieżką fabuły, klucząc i myląc tropy. Przedzieramy się przez gąszcz domysłów, szukając powiązań pomiędzy sprawami i typując możliwych sprawców. Wplatana początkowo jakby od niechcenia historia przyjaźni sprzed lat okazuje się skrywać sekret, który niewyjaśniony obrasta warstwami żalu, nienawiści i w końcu palącym pragnieniem zemsty. Przemilczane zło, latami zamiatane pod dywan, w końcu eksploduje w najmniej spodziewanym momencie. Dynamika akcji wzrasta w miarę odkrywania prawdziwego oblicza bohaterów i kolejnych mrocznych faktów, nie pozwalając na oderwanie się od tej historii do samego końca. A ten jest równie zaskakujący, co napawający żalem wynikającym z bezsilności. Bo tak niewiele było trzeba, by ta historia potoczyła się zupełnie inaczej. Wcześniejsza powieść autorki, Nikt się nie dowie, utwierdziła mnie w przekonaniu, że każda kolejna książka wychodząca spod pióra Agnieszki Pietrzyk jest jeszcze lepsza. Umiejętność wodzenia czytelnika za nos i wprawiania go w konsternację autorka opanowała do perfekcji. A idealnym dopełnieniem intrygującej fabuły jest lekki i przyjemny styl powieści. Borys, pisarz poczytnych kryminałów, prowadzi ułożone życie. Żona, 2 dzieci, dom z widokiem na morze. Wszystko się zmienia, gdy znajduje ciało Malwiny roztrzaskane o kamienie pod ich tarasem. Czy to był wypadek? Samobójstwo? A może ktoś pomógł jej wypaść? Borys jest pierwszym podejrzanym, a z czasem zaczynają wychodzić na jaw sekrety rodzinne, które żłobią rysę na idealnym wizerunku rodziny. Nie każdy jest tym, za kogo się podaje. Nie każdy postępuje uczciwie. Za to każdy zdaje się mieć coś do ukrycia. Psychotyczna sąsiadka, zazdrosna wydawczyni, przyjazny nauczyciel, uparta dziennikarka i wścibski agent ubezpieczeniowy. Tu nie ma idealnych bohaterów. Każdy chce coś ugrać i przeciągnąć linę na swoją stronę. A jaka jest prawda? I co wspólnego może mieć z tą tragedią zaginięcie pasierba kobiety przed kilkoma laty? Kartki umykały mi jedna za drugą, gdy próbowałam rozwikłać tajemnicę śmierci Malwiny. Gdy wydawało mi się, że znalazłam odpowiedź, okazało się, że to dopiero pierwszy zakręt na krętej drodze do prawdy. Ciekawa jestem, czy Wam się uda. Kolejną z powieści autorki, o której chciałabym Wam dzisiaj wspomnieć, jest 3 tom serii z wspomnianym na wstępie komisarzem Kamilem Soroką Zostań w domu. A zostać w domu z taką książką to czysta przyjemność. Gorzej, gdy ktoś nas do tego zmusza. Po atakach w wielkich europejskich stolicach terroryści zawitali do Elbląga. W wigilijny wieczór mieszkańcy 11-piętrowego bloku dowiadują się, że są zakładnikami terrorystów, a każda próba opuszczenia budynku skończy się zdetonowaniem ładunków wybuchowych. Najpierw jest niedowierzanie, podejrzenie, że to niesmaczny sąsiedzki kawał, a później rodzi się strach. Bo czy to nie w domu powinniśmy czuć się najbardziej bezpieczni? Akcję śledzimy z obu stron barykady. Obserwujemy poczynania policji i antyterrorystów, działania prokuratury i lokalnych polityków. Z drugiej strony towarzyszymy mieszkańcom zamkniętym w czterech ścianach, którym zaczynają puszczać nerwy. Czy politycy zgodzą się na żądania terrorystów? Czy uda się próba odbicia zakładników? I kto zdecydował się przeprowadzić akt terroru właśnie tutaj? To rewelacyjnie skonstruowany, trzymający w napięciu thriller z realnymi bohaterami skrywającymi swoje ciemne sprawy i żenujące sekrety. Z ciekawymi wątkami pobocznymi, które śledziłam z nie mniejszym zaangażowaniem niż sam atak. I przede wszystkim książka tak pochłania, że zarezerwujcie sobie kilka godzin planując lekturę, bo gwarantuję, że się od niej nie oderwiecie. Zazwyczaj mówię Wam o trzech powieściach, ale dzisiaj muszę wspomnieć o jeszcze jednej książce autorki, Kto czyni zło, która bardzo zapadła mi w pamięć. I tym razem, podobnie jak przy poprzednich książkach, spędziłam z lekturą kilka emocjonujących i pełnych napięcia godzin. Nie mogło być inaczej, gdy akcja zaczyna się od odnalezienia zwłok małego chłopca. Zawsze, gdy ofiarami przestępstw padają dzieci, budzi to we mnie dużo silniejsze emocje. Cofamy się do czasu sprzed tragedii i dostajemy wgląd w dwa organizmy, które toczy rak. Pierwszym z nich jest obraz elbląskiej policji, w której brutalne i niezgodne z prawem metody stosowane podczas przesłuchań budzą przerażenie. Drugi obraz patchworkowej rodziny, w której gra pozorów nie jest w stanie skryć wzajemnej niechęci i zazdrości, zwiastuje zbliżające się nieszczęście. Do tego dochodzą trzy wątki, które wydają się być zupełnie ze sobą niepowiązane. Tajemniczy SMS-owy adorator, przepełniony chęcią zemsty brat brutalnie przesłuchiwanego chłopaka i niesnaski rodzinne, których zarzewiem jest chciwość. Autorka tak umiejętnie buduje napięcie i konstruuje fabułę, że gdy dochodzi do zbrodni, zupełnie nie byłam w stanie odgadnąć, który z tych wątków okaże się motywem morderstwa. Bo choć ze statystyk wynika, że zwykle chodzi o pieniądze lub zemstę, a sprawcę najczęściej należy szukać w rodzinie ofiary, to wierzcie mi, nic nie jest tu tak oczywiste, by nakierować nas na właściwy trop. Autorka celowo dostarcza nam wielu wskazówek, a świadomość, że każdy z bohaterów nosi w sobie tyle negatywnych emocji, by być zdolnym do popełnienia morderstwa, jest równie przerażająca jak biegające po miejscu zbrodni ogromne karaluchy uwolnione z terrariów pana domu. Trudno doszukiwać się podziału na dobro i zło, jednoznacznie pozytywnych i negatywnych bohaterów, bo tak jak w życiu otrzymujemy pełną paletę odcieni szarości. W napięciu śledziłam przebieg wydarzeń aż do ostatnich stron i choć cała zagmatwana intryga zostaje obnażona, pokazując moralną zgniliznę bohaterów, to czy będziemy mogli odłożyć książkę na półkę z poczuciem, że sprawiedliwość wygrała, a winni zostali ukarani? Przekonajcie się sami. I to już wszystko na dziś. Jeśli jesteście ciekawi innych opinii o przeczytanych przeze mnie książkach, zachęcam Was do śledzenia mojego profilu na Instagramie Czytanie na Platanie. Życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia.